przekąt, kask.
Do jutra w Tatrach będzie jeszcze słonecznie, w niedzielę zacznie padać śnieg. Na razie obowiązuje tam pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ewa Pajor zajęła 10. miejsce w rankingu najlepszych piłkarek 2025 roku, przygotowanym przez największy na świecie portal sportowy ESPN. Rok temu Polka była na 22. pozycji. Wygrała, tak jak w zeszłym roku, Hiszpanka Aitana Bonmati, która razem z Pajor gra w Barcelonie. Dziennikarze docenili strzeleckie umiejętności Ewy Pajor. Zwrócono uwagę, że w 4 ostatnich sezonach zdobyła łącznie w Lidze Mistrzeń 20 goli. Żadna zawodniczka nie miała więcej. Świąteczna wystawa w Muzeum Etnograficznym w Toruniu to prawie 100 szopek bożonarodzeniowych. Od miniaturowej, wykonanej w łupinie orzecha, po wielką szopkę mechaniczną, mówi Hanna Łopatyńska z muzeum.
Po dłuższym czasie pokazujemy nasze szopki, mamy się czym pochwalić. Ostatnia wystawa szopek z naszych zbiorów była w 2007 roku. Od tego czasu kolekcja bardzo się wzbogaciła, głównie o szopki rzeźbiarskie.
Wystawę można oglądać do 15 lutego, potem Muzeum Etnograficzne zaprosi na wystawę pisanek. Jak już mówiliśmy, w wielu miejscach może być bardzo ślisko. Ostrzeżenia przed gołoledzią obowiązują dla 9 województw. Na południowym wschodzie popada śnieg. Drugi dzień świąt upłynie nam pod znakiem chmur przede wszystkim. Temperatura maksymalna od plus 1 do plus 3 stopni, na wybrzeżu od 4 do 7.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie Państwa i moim gościem jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiali o sprawie, która, no powiedziałbym, ma bardzo rozległy charakter, taki falowy. Mianowicie czasem jest tego więcej, czasem mniej, w zależności od tego, jak się przedstawia sytuacja międzynarodowa, jak się przedstawia sytuacja ostatnich latach na froncie ukraińskim, na ile Ukraina jest w stanie organizować pomoc dla samej siebie, jakby tłumaczyć swoje własne zaangażowanie w konieczną wojnę obronną i jakby przekonywać do tego Zachód. Będziemy mówili po prostu o rosyjskiej obecności w różnych kręgach i na różnych forach. Obecności, która nie jest do końca czysta, to znaczy służy jednak w pewnym sensie pośrednio albo nie, wprost albo nieświadomie lub nieświadomie, bo to też jest taki element jakiejś promocji putinizmu. Właściwie o tym chyba będziemy mówili. Mnie zainspirowało do tego tematu sprawa całkiem niedawna. Nawet nie wiem, czy jest to sprawa. To jest po prostu zestawienie postaci, na które postanowił zwrócić uwagę Financial Times. To się nazywało Influencerzy 2025 roku. Tam było parę sekcji, między innymi sekcja przywództwo, w której zaproszony gość, zaproszony ekspert, w tym wypadku to była Julia Joffe, taka rosyjsko-amerykańska dziennikarka, czyli urodzona w Rosji, ale wychowana i wykształcona już w Stanach, która postanowiła przy okazji tej rubryki napisać krótki tekst o Margaricie Simonian. Margarita Simonian, no ja nie wiem, czy istnieje taki bardziej ponury przykład kariery, użyję słowa, w aparacie, która potem służy na budowaniu no właśnie takich przewag putinizmu w sferze informacyjnej, przebijania się przez rozmaite blokady, szukania nowych ścieżek, interpretacji rzeczywistości i promowania tej interpretacji. To jest taka pani, która zrobiła karierę na wojnie w Czeczenii jako dziennikarka. Zawsze była bardzo proputinowska i mam takie wrażenie, że była cyniczna. Tak jakoś nie mam takiego poczucia, że może ona w to wierzy, ale jeśli nawet to też jest dobre pytanie, w co dokładnie. Mój problem z tym, całą tą historią, z tym, że Julia Joffe jest zaproszona do nominowania i nominuje taką postać, jest chyba taki. Czy w ogóle należy kogoś wychwalać za to, że jest świetnym propagandystą? Czy należy kogoś wychwalać za to, że świetnie radzi sobie w sytuacji kryzysu gospodarczego, który wywołuje atak Rosji na Ukrainę? Tu jest inny przypadek, czyli też o tym rozmawialiśmy kiedyś, nie wiem tylko czy na antenie, czy poza nią. Mianowicie chodzi mi o Elwirę Nabiulinę,
tak,
która też dla elit zachodnich no, była taką ikoną profesjonalizmu. Teraz nagle co, ma się nim stać Simonian? Jakoś mam wrażenie, że źle to wygląda. A jakie ty masz odczucia, kiedy patrzysz na takie sprawy?
My wpisujemy się w taki schemat, który Rosjanie bardzo mocno wykorzystują i tak działają, czyli tak zwanego fałszywego symetryzmu. Wydaje nam się, że jesteśmy neutralni, że mamy jakiś dystans do rzeczywistości i jesteśmy w stanie na chłodno powiedzieć, że tak, Margarita Simonian zasługuje na to, żeby być na liście najbardziej wpływowych osób w 2025 roku, jako zresztą ona była w sekcji przywódców.
Przywódców, tak.
I ja nie mam pojęcia, dlaczego Margarita Simonian została nominowana w kategorii przywódców, bo ona przywódczynią w żadnej mierze nie jest. Ona jest, to trochę tak jakbyśmy, prawda, Goebbelsa mianowali za przywódcę za to, że robił świetną propagandę. Albo tak trochę bliżej nas, jakby jeżeli popatrzymy na to, kim jest dziennikarka, która mianowała Margaritę Simonian, no to ona przecież związana była z liberalnymi mediami, New Yorkerem między innymi, pisze dla Financial Times. I to nie jest prasa, czy to nie są media konserwatywne, czy takie związane z MAGA, czy prawda, takie, którym mentalnie byłoby bliżej do rosyjskiego postrzegania świata. To jest tak, jakby, nie wiem, jakby dziennikarze, czy aktywiści, czy eksperci od praworządności i wolnych mediów mianowali w rankingu najbardziej wpływowych osób swego czasu szefa TVP Kurskiego. I teraz dlaczego Simonian nie jest przywódczynią? Ona jest świetnie opłacanym elementem, takim trybem.
Narzędziem.
Narzędziem, mikronarzędziem wielkiej machiny propagandowej Kremla. Ja powiem dalej. Ta machina propagandowa wprzęgnięta jest w to, co my już teraz trochę do znudzenia opowiadamy, ale to naprawdę ma znaczenie, to co my nazywamy wojną kognitywną, bo wojna poznawcza, czyli wojna kognitywna, to jest ta domena wojny, którą Rosjanie prowadzą z nami, z Zachodem, a w której wykorzystywane są właśnie wszystkie schematy propagandowe, dezinformacyjne. To są operacje wpływu, czyli poszukiwania lobbystów, influencerów na Zachodzie, którzy mają właśnie rozmiękczać wizerunek Rosji, relatywizować jej agresję i doprowadzić do tego, że my sami przestaniemy rozumieć, o co chodzi, stracimy umiejętność oceniania właściwego oceniania rzeczywistości, czyli będziemy tkwić w takim chaosie poznawczym, w wiecznym dysonansie i nie będziemy wiedzieli, co jest prawdą, co jest nieprawdą i stracimy zaufanie do faktów. Jeżeli my dostajemy w bardzo wiarygodnym i prestiżowym medium jak Financial Times, który naprawdę na co dzień, przynajmniej eksperci, osoby decyzyjne czy zainteresowane dużą polityką czytają, jeżeli ja dostaję sygnał, że Margarita Simonian jest jedną z najbardziej wpływowych przywódczyń w roku 2025, to problem mój polega nie tylko na tym, że ja się oburzam, bo mogę się oburzyć, ale tu nie o oburzenie chodzi, ale tu chodzi o to, że takim tekstem w zasadzie wspiera się rosyjską wojnę kognitywną, czyli rozmiękcza się skutecznie świadomość na Zachodzie. I dlaczego to jest ważne także z innej strony? Bo Julia Joffe miała setki osób do wyboru, wybrała Margaritę Simonian. Pytanie dlaczego? Czy to wynika z jakiejś fascynacji takiej zawodowej czy przedmiotowej?
Tak, to wynika z fascynacji zawodowej. Julia Joffe napisała niedawno książkę o kobietach w Rosji.
No więc właśnie.
I moim zdaniem to jest, ale tu jest jeszcze głębszy problem. Ale... To znaczy, jeżeli zapraszamy taką osobę, bo ona nie pisze dla Financial Timesa, ona jest taką ekspertką zewnętrzną. Jeżeli zapraszamy taką osobę, żeby nam kogoś podsunęła, no to wiadomo, w którą stronę to poleci.
Tak.
Julia Joffe jest w ogóle dość kontrowersyjną dziennikarką. Ona bardzo często wygłasza rozmaite sądy bardzo ostro. Jest bardzo taka związana z tymi lewicowymi ruchami amerykańskimi. Jest taka antymaga, ale też często potrafi powiedzieć coś spektakularnie mocnego, za co też często spotykają ją zasłużone jednak reakcje krytyczne. Ona na przykład wystrzeliła kiedyś z takim tekstem w momencie, kiedy Trump za swojej pierwszej prezydentury pojawiła się taka plota, że on szykuje skrzydło wschodnie w Białym Domu dla swojej córki Iwanki. Potem się okazało, że to jest nieprawda. A skrzydło wschodnie tradycyjnie miało być przypisywane pierwszej damie. I Julia Joffe wyskoczyła z takim tweetem, czy Donald Trump is fucking his daughter. Tak jakby bezpośrednio tak to ujęła, bez ogródek. Wtedy była publicystką Politico. Politico się z nią pożegnało po tym, po tej erupcji, takiej powiedziałbym erudycji internetowej. Nie tylko dlatego, że to jakby było za szybko, ale też właśnie dlatego, że pewne media chcą prowadzić politykę i nie chcą jakby niszczyć sobie kontaktów, tak. Nie chcą też bawić się za bardzo w takie sformułowania. Zresztą nawet gdyby, trzeba pamiętać o tym, że nawet gdyby Donald Trump rzeczywiście próbował uczynić w pewnym sensie pierwszą damę z Iwanki, to musimy pamiętać, że nie byłby pierwszym politykiem, który coś takiego robił. Tak robili też politycy europejscy, kiedy ich żony umierały, bądź z jakichś przyczyn po prostu nie pełniły funkcji pierwszych dam, więc to nie jest tak, że on się zupełnie jakby tutaj ustawia w kontrze do pewnej tradycji historycznej, ale to pokazuje właśnie, kim jest Julia Joffe, która zresztą już jeszcze parę razy tam miała takie kontrowersyjne dość zagrania. Chodzi mi o to, że jakby w Financial Times, zapraszając ją akurat, w pewnym sensie wytwarza takie ryzyko.
Wystawił się, tak.
Takie ryzyko. Ja myślę, że to jest też świadome. To tak. Znaczy takie, że a niech nam ktoś tak przyniesie taki ciekawy, świeży głos na temat tej Rosji, prawda? I czy to jest dobry pomysł, że my jakby szukamy tak jakby swoimi wartościami, stosując własne narzędzia i własne takie, jednak mówię o tym rozdźwięku między światem Zachodu, światem liberalnych demokracji a Rosją, stosując własne wartości, czy to w ogóle ma zastosowanie, czy w ogóle powinniśmy to próbować robić, jakby bez uwzględniania tego, że to jest jednak system już totalitarny tak, na tym etapie.
Tak, i teraz dokładnie tak. I to, co zrobiła Julia Joffe, to ona stworzyła nowe określenie, które przylgnie do Margarity Simonian i które będzie romantyzowało rosyjską propagandę, czyli będzie czyniło z Margarity Simonian walkirię propagandy. I to już zostanie z Margaritą Simonian, to będzie jej chwałą, że jest waleczną walkirią, boginią, która zadaje tak,
razy
wrogom. I ta walkiria propagandy, czyli Simonian, ona walczy, bo tak tłumaczy to Simonian, z totalitaryzmem globalizmu liberalnego.
Tak.
Ten globalizm liberalny to elity globalne, liberalne, czyli Unia Europejska, Europa i do niedawna Stany Zjednoczone, bo dzisiaj Stany Zjednoczone poprzez MAGA i nadkonsów, czyli narodowych konserwatystów, czyli tej podbudowy ideologicznej środowiska trumpistowskiego, to już Rosjanie inaczej mówią o Amerykanach, to już są raczej bracia, brothers in arms, w walce właśnie z tymi globalnymi, liberałami, czyli z nami. Tak. I teraz wchodzi Julia Joffe i mówi, otoż walkiria. Rosjanie są przeszczęśliwi, bo naprawdę dostali propagandowo taki strzał w dziesiątkę, który będą ogrywać przez długie lata, bo Joffe...
Tak, zobaczcie, jaka mocna, straszna ta Simonian.
I jaka taka w tym sensie romantyczna, bo taka bogini propagandy. Nie mogła Joffe uczynić niczego lepszego propagandzie rosyjskiej, bo teraz, prawda, będziemy mieli pewne fascynacje rosyjską propagandą pod tym względem, a może to faktycznie jest walka między nie tyle dobrem a złem, tylko między jednym złem, a drugim złem, a może ta propaganda jednak ma rację i jak świetnie sobie radzi.
Ale to w ogóle wpisuje się w taką tradycję romantyzowania Rosji, prawda?
Tak.
I ta tradycja wraca w kontekstach także wojennych.
Tak.
To jest tradycja, która w gruncie rzeczy neutralizuje tę przemoc, do której dopuszcza się putinizm i pustkę putinizmu przede wszystkim. Zakrywa pustkę putinizmu,
tak.
Zakrywa pustkę tej władzy, bo na dobrą sprawę, jakbyśmy sobie zadali pytanie, jaki jest projekt Władimira Putina, to okazuje się, że tam
to
nic
jest
nie
jest wydmuszką.
Ma. Właśnie, to jest to, co, dlaczego Nawalny był tak nienawidzony. No dlatego, że zamiast mówić o putinizmie, który przeciwstawia się czemuś tam, pokazywał, że putinizm to jest po prostu chciwy koleś, który zbudował kiczowaty pałac dla siebie. I to jest jakby istota rzeczy, znaczy kleptokracja.
Tak.
A nie tam, że tam jest jakiś plan, tam jest jakiś zamysł.
Ale tu się teraz zatrzymajmy, wrócimy za chwilę. Państwa i moim gościem jest Agnieszka Bryc.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Kiedy dom z naszych dłoni ciepłe słowa ochroni, by nam serca nie zmarzły na kość, aż nam niebo odpowie, że świat stanął na głowie, gdy się nowy zaczyna.
Sylwestrową imprezę? Wielkie przeboje cenowe w Auchan. Szykujcie więc formę, bo łosoś atlantycki wędzony na zimno tylko 8,45 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 11,99. A Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra wybrane rodzaje, drugi napój gratis. Promocja do 31 grudnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
Ach, ci panowie z Media Expert.
Prawda?
Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mówisz Biedronka? Masz niskie ceny. Teraz 300 produktów w obniżonych cenach regularnych. Zachęcamy. Zawsze sprawdzaj najniższe ceny z 30 dni przed obniżką, a w każdym tygodniu naszą ofertę w cenach promocyjnych. Sprawdź teraz w Biedronce oznaczenia nowa cena regularna dla 300 produktów w obniżonych cenach regularnych. Mówisz Biedronka? Masz niskie ceny. Uwaga, to nie jest promocja. To nasze obniżone ceny regularne. Szczegóły na biedronka.pl.
Reklama.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ze mną w studiu jest Agnieszka Bryc, a rozmawiamy o tym, jak też łatwo przychodzi nam, mówię o mediach zachodnich, czy w ogóle o Zachodzie, o elitach zachodnich, ponowna miłość do Rosji i Rosjan. Odsuwanie na bok tych wszystkich alarmistycznych sygnałów, które jednak każą nam widzieć Rosję jako kraj totalitarny, skrajnie niebezpieczny. Symbolem tego jest niewątpliwie... I takim symbolem tego wybaczenia Rosjanom i Rosji, takiej ponownej romantyzacji, ponownej gotowości do tego, żeby Rosję pokochać, jest niewątpliwie niedawne włączenie przez Financial Times Margarity Simonian do grona tak zwanych influencerów 2025 roku w działce przywództwo. I to oczywiście nie jest jedyny przykład. To jest tak de facto kolejna już fala tego zjawiska.
Falę takiego romantyzowania Rosji mieliśmy przez pełny rok po pełnoskalowej inwazji. Naprawdę rozbujałe środowiska na Zachodzie, w zachodniej Europie, także w Stanach, które nam, flance wschodniej, ekspertom z Polski, z państw bałtyckich, nie tylko, mówili: powstrzymajcie swoje emocje. Rosja nigdzie się nie wybiera. Wprawdzie zaczęła wojnę, ale nigdzie się nie wybiera. Trzeba będzie z tą Rosją kiedyś rozmawiać. Trzeba być pragmatycznym. Trzeba, i to był standardowy argument, patrzeć powyżej horyzont. Ktoś kiedyś będzie musiał dialogować z Putinem. I wtedy my w rok po inwazji na Ukrainę łapaliśmy się za głowę, bo mówiły to naprawdę ważne osobistości, ważniej wpływowi eksperci, politycy, biznesmeni. I to był ten moment, w którym ta fala takiego romantyzowania Rosji się zaczęła załamywać, czyli ona jeszcze od rok po inwazji cały czas się utrzymywała bardzo wysoko. I potem to my jako flanka, jako eksperci z Europy Środkowej i Wschodniej, zaczęliśmy skutecznie narzucać swoją narrację, to znaczy tłumaczyć kolegom na Zachodzie, że romantyzowanie Rosji to jest proszenie się o kłopoty. Tak. Romantyzowanie Rosji to jest zachęta Putina do tego, żeby szedł dalej, bo tym samym Putin wie, że zawsze znajdą się obrońcy i zakochani w Rosji na Zachodzie, tak, którzy powiedzą: Polacy jesteście histerykami, tak, Polacy jesteście rusofobami, macie fobię nieuzasadnioną, nieracjonalną emocje w stosunku do Moskwy, a ona przecież nie może być taka zła, skoro dała z siebie Czajkowskiego balet, tak, i tak dalej. Znamy te wszystkie klisze. I to udało się przełamać w granicach 2023 roku i już później, jak zaczęły się rozmowy, jakby zbliżaliśmy się do rozmów tych tak zwanych pokojowych, bo tu nie o pokój chodzi, to my już ostrzegaliśmy, że to jest ten moment, w którym trzeba bardzo uważać, bo my wiemy, kto zamilkł po 2022 roku, gdzie przyczaili się milczący tacy influencerzy, ci, którzy byli tak zwanymi ekspertami od Rosji, a którzy bardzo zawsze promowali reset z Rosją na przykład, zbliżenie z Rosją czy dialogowanie z Kremlem, dialog z Kremlem. I teraz część z tych osób zamilkła, część walczyła nadal, natomiast teraz jesteśmy w takim momencie, w którym widać, że wracają na scenę te głośne, te wyraźne głosy, które mówią: to jest ten moment, w którym porzućmy eskalację, i wojnę z Rosją, bo nikt jej nie chce, tylko szalony ją, prawda, jej oczekuje. Zacznijmy z Rosją rozmawiać. I takie, prawda, jakby nominowanie Margarity Simonian, ono ma też ośmielić w mojej ocenie tych, którzy mówią hola hola, prawda, koniec militaryzacji, niepokojów, wracajmy do business as usual. Tak, czyli te stare nazwiska. Do tego dochodzą nazwiska, które idą bardzo w górę. I na przykład mamy Johna Mersheimera, takiego, prawda, klasyka, guru tak zwanych realistów politycznych. Ja tylko przypominam, że jeżeli coś się nazywa realistyczne, to znaczy, że musi udowadniać, że jest realistyczne, więc ma kłopot z realizmem. Więc John Mersheimer, taki profesor stosunków międzynarodowych, guru dla wszystkich Rusland Fersztejersów, on już w 2014 roku w bardzo opiniotwórczym Foreign Affairs opublikował artykuł, który był absolutnie, wywołał debatę na skalę globalną w środowisku dyplomacji, polityki, ekspertów. I on napisał o tym, że to my jako Zachód przyczyniliśmy się, w zasadzie wywołaliśmy tę wojnę, to znaczy sprowokowaliśmy Rosję do tego, żeby się broniła. I powiedział to czołowy teoretyk i odtąd ukochany komentator i wielki autorytet, na który powołuje się także propaganda rosyjska. Więc dzisiaj mamy powrót Mersheimera, który mówi, ha, a nie mówiłem, to Zachód wywołał tę wojnę. Stany to przyznają, co więcej, polityka amerykańska, czyli trumpistowska, jest taka, jak mówiłem. Ale Mersheimer w swojej pewnej naiwności akademickiej przyznał się, że swoją ostatnią książkę albo jedną z ostatnich książek wydał dzięki dofinansowaniu z Fundacji Gorczakowa. I to są takie schematy, tak? Czyli mamy...
Ale to jest tak, że on został jakby wynagrodzony w ten sposób za swój wkład? To się wydarzyło już po 2014? Czy tak?
Nie, to już jest po. Teraz po.
To już jest po.
I ja myślę, że to jest takie... Rosjanie mają właśnie taką metodę nienachalnego korumpowania środowisk albo eksperckich, dziennikarskich, ale także dzisiaj coraz bardziej, i ja tutaj widzę realne zagrożenie, takich influencerskich. Bo jeżeli popatrzymy na to, jakie przełożenie mają dziennikarze i media klasyczne na opinię publiczną, no to ona już nie jest to przełożenie nie jest tak duże, jak media, tak zwane media, czy społecznościowe, czy te tak zwane nowe media, czyli wideo, blogerzy, influencerzy, tiktokerzy. I widać po tym, w kogo Rosjanie zainwestowali najbardziej i w to, w jaki sposób, znaczy kto forwarduje, kto dalej na zasadzie takiego dopalacza i wzmacniacza przekierowuje, jak tuba rezonansowa, narrację na przykład Russia Today za granicą, czy Sputnika rosyjskiego za granicą, to są to nie tylko konta, prawda, bardzo konkretne, czy na TikToku, na Twitterze, Instagramie i tak dalej, ale to są wprost, często, znaczy nie tyle bezpośrednio opłacani, ale za pośrednictwem różnych słupów, influencerzy, youtuberzy i ci wszyscy, którzy, prawda, prowadzą własne wideoblogi albo podcasty. Między innymi z tego się właśnie wzięła ta słynna sprawa z Tenet Media. Pamiętasz, Tenet Media to byli blogerzy związani z MAGA w Stanach Zjednoczonych, którzy, jak się okazało, i o to zostali także oskarżeni, i sprawa ciągle trwa, że zostali wprost opłaceni przez Russia Today i tam opłaty były gigantyczne, bo to w okolicach 10 milionów dolarów, a oni się tłumaczyli, że oni w zasadzie byli zatrudnieni przez Tenet Media, dobrze opłacani, ale oni nie wiedzieli, że to jest projekt rosyjski. Ale wypowiadali się w sposób absolutnie zdecydowanie prorosyjski. I jeżeli ja ostatnio poczyniłam sobie taki eksperyment, powiedziałabym intelektualny, żeby poszukać, znaleźć na przykład amerykańskich konserwatywnych, związanych z MAGA, komentatorów, blogerów i tak dalej, którzy w jakiś sposób są związani z Rosją, to znaczy albo mieli jakieś kontakty z Rosją, czyli jakieś stypendia, wyjazdy, bo to często łapówkę czy próbę przekupstwa dokonuje się w poprzez ofertę biznesową Patrz Tenet Media. Patrz Myszheimer, czyli dopłacimy panu do książki. Poprzez wyjazdy do Moskwy i wtedy faktycznie te wpłaty są realizowane. One nie muszą być ani w gotówce, w walizce, ani na konto, tylko po prostu w kryptowalucie albo w jakiś inny sposób poprzez pośredników, ale tam zwykle dokonuje się tak zwanego werbunku i jednocześnie poprzez osoby, jakby poprzez jakby mechanizmy pośrednie, poprzez jakichś biznesmenów, którzy de facto są związani z rosyjskimi służbami. I teraz tak, jeżeli popatrzyłam na to, w kogo zainwestowali Rosjanie w Stanach, no to mamy z na przykład z oglądalnością czy subskrypcjami, które idą w miliony. To nie była jedna pojedyncza osoba. Takich, znaczy to grono, które Rosja do siebie przyciągnęła, było całkiem spore, bo ta grupa jest liczna i oni mają tak przeciętnie 3,5-2,5 miliona subskrybentów i jest cała masa na poziomie 750 tysięcy, milion. Więc jeżeli tak zbierzemy, no to naprawdę siła oddziaływania propagandy rosyjskiej takiej pośredniej, czyli nie bezpośrednio propaganda rosyjska, czyli Margarita Simonian mówiąca, że nie było zbrodni w Buczy, tylko mówi to ekspert, czy prawda, bardzo popularny bloger, który, tak jak u nas ci tak zwani geopolitycy, tak, wypowiada się na tematy wszelakie, a w tym przypadku dzień za dniem przekonuje, że ta Rosja nie jest zagrożeniem, że to jest wojna w rodzinie, że to tylko o terytorium chodzi, więc powinni się dogadać. Stany powinny być potężne, wielkie, a Rosja to jest wielka bonanza gospodarcza i tak dalej, i tak dalej. A w ogóle tymi najgorszymi w domyśle, prawda, cieniasami, już tak mówiąc elegancko, to są Europejczycy, bo to są te wrogie, liberalne elity, przedłużenie Partii Demokratycznej, czyli naszego wroga wewnętrznego. Tak to Rosjanie robią. I ta sama Margarita Simonian mówiła o tym w sposób taki, powiedziałabym, bezczelnie otwarty, mówiąc, że po pierwsze, to co ona robi, to nie jest w zasadzie dziennikarstwo, była o to zapytana w 2013 roku, ale ona powiedziała, trwa wojna informacyjna, wszystkie ręce na pokład. Jesteśmy częścią frontu, więc dla Margarity Simonian to nie jest dziennikarstwo, to jest front.
No to właśnie,
wojny informacyjnej.
To jest ten moment, kiedy należałoby zapytać Julię Joffe, czy ona nominowałaby do tej nagrody generałów rosyjskich, tak, ostrzeliwujących Kijów, atakujących Charków. Właściwie dlaczego nie, prawda? Jeżeli takie mamy podejście. Czy chodzi tylko o to, że Margarita Simonian jest kobietą? No, Maria Zacharowa też jest kobietą. Ją też można by tutaj nominować. Ta pani, która jest odpowiedzialna za wywożenie dzieci ukraińskich do Rosji.
Lwowa Białowa
też jest kobietą. Też można by ją nominować. No jest jakby dużo takich przykładów rozmaitych postaci bardzo wpływowych w Rosji, które można według tego klucza też dopisać do obrazka. Ja mam wrażenie, że Julia Joffe jest właśnie takim przypadkiem. To znaczy ona ma tą liberalną mapkę wartości, którą rzutuje na tą Rosję, która jednak albo te wartości wykorzystuje, albo ich w ogóle nie podziela, albo ich nie widzi.
Tak.
To znaczy obecność kobiet w życiu publicznym, jakby w tym krajobrazie rosyjskim, nie jest tym samym, co nam się wydaje. To znaczy one bardzo często są tam z określonych powodów. Bardzo często z określonych powodów jakby piastują takie, a nie inne funkcje.
Ja tylko wtrącę się. Margarita Simonian zarabia naprawdę potężne pieniądze, bo ona rocznie, z tego co ja pamiętam, ale to były dane z 2023 roku, więc to mogło pewnie pójść w górę, bo budżet na propagandę w Rosji idzie w górę, to ona pobierała pensję w wysokości, prawda, w skali roku 26 milionów dolarów.
Zaledwie
w porównaniu z tymi naprawdę potężnymi gwiazdami rosyjskiej propagandy. I jeżeli popatrzymy na to, jak Rosjanie poważnie traktują aparat propagandy i wojny informacyjnej, to w tym 2023 roku samo RT, czyli ta tuba na zewnątrz propagandowa, czyli Russia Today, miała budżet w wysokości ponad 300 milionów dolarów, co było wtedy porównywalne z całym serwisem BBC.
I to dość wyraźnie pokazuje, myślę, gdzie jesteśmy. Wrócimy po przerwie. Ze mną w studiu Agnieszka Bryc.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
leave me all alone. I always look forward when the days start getting cold. I know that my baby